z biznesu do słuchania.
Z Mikołajem Raczyńskim na pewno jeszcze się spotkamy, ale teraz podążmy do Sławomira Dudka, który jest głównym ekonomistą w Pracodawcach RP. To postać w polskim świecie ekonomicznym dobrze znana, bo przez lata w randze dyrektora departamentu pracował w Ministerstwie Finansów, opracowując strategię prowadzenia polityki gospodarczej. Będzie więc okazja zapytać go, jak rozumieć zabiegi opisane przez Mikołaja Raczyńskiego przed momentem w kontekście zdrowia finansów publicznych. No ale skoro reprezentuje on w podcaście organizację pracodawców, zapytałem go o odbiór tarczy finansowej w firmach.
Ten instrument według opinii przedsiębiorstw, ale również mojej organizacji, także przez te małe P i przez duże P, jest najlepiej ocenianym instrumentem. Uważamy, że szkoda, że tak późno, ale dobrze, że jest i to jest najlepszy instrument, bo dostarcza natychmiast płynności, jest relatywnie prosty w skorzystaniu, choć jest tam wiele warunków i tutaj pewnie można by było coś poprawić i cały czas się wykuwa ta interpretacja, jak z tego korzystać. Ale jest to dobry instrument, ponieważ daje szybko płynność. Jest to instrument pożyczkowy, ale z elementem umorzenia przy spełnieniu jakichś warunków. I taki instrument my postulowaliśmy bardzo, bardzo wcześnie, bo przykładowo Szwajcaria ma taki instrument od ostatniej dekady marca. Tak? Tam już pieniądze firmy w marcu dostawały z podobnego instrumentu, oczywiście nie identycznego, ale to jest bardzo dobry instrument.
Jest takie może powszechne oczekiwanie w Polsce, pewnie wynika to z zaszłości historycznych, że w momencie, kiedy jest źle, jest powszechne oczekiwanie, że państwo ma dać. W związku z tym te oczekiwania, jeżeli chodzi o tarczę finansową, czy w ogóle pomoc państwa w związku z tą pandemią, były odpowiednio wysokie. Pytanie, co same firmy mogłyby albo powinny robić, oprócz samego czekania na ten deszcz pożyczek czy subwencji?
Znaczy, no firmy też mogą się przygotowywać. Niektóre były przygotowane, no bo firmy, które miały bufory płynnościowe, odpowiednio zarządzały surowcami, materiałami, z których dokonują produkcji, zarządzały pracownikami, no to one łatwiej ten kryzys przeżyją. No mają bufor płynności, są w stanie przeżyć. Firmy też, które stosowały nowoczesne metody sprzedaży swoich produktów i usług, czyli vouchery, handel internetowy, one są bardziej przygotowane. No i w tym kierunku należy iść. Po pierwsze, firmy muszą lepiej zarządzać płynnością i mogą troszeczkę wygospodarować tych środków. Wiadomo, niektóre są pod ścianą, szczególnie te małe z branży restauracji, tej branży beauty. One zazwyczaj nie mają tych buforów płynnościowych, nikogo nie zatrudniają, są zdane same na siebie i rzeczywiście tam jest problem. Ale średnie, małe firmy produkcyjne no mogą poprawić te zarządzanie, trochę szukać pewnych rozwiązań, kanałów i to robią. Bo w Polsce firmy są elastyczne, no ale oczywiście skala zatrzymania gospodarki i tego, jak to uderzył ten kryzys w gospodarkę, w popyt jest duża, no i potrzebna jest pomoc.
Patrząc na twoje zawodowe życie i istotną część tegoż właśnie poświęciłeś zagadnieniu w ogóle finansów publicznych, przez wiele lat zajmowałeś się tym w Ministerstwie Finansów. Powiedz, jak patrzysz na finansowanie programu tej tarczy finansowej właśnie z punktu widzenia finansów państwa? Skonstruowane zostało to tak, że zostało to nieco wypchnięte poza ten oficjalny sektor ujmowany w naszych statystykach liczenia chociażby długu. Mamy standardowe działania ze strony Narodowego Banku Polskiego. Czy to jest dobra konstrukcja na tak nadzwyczajne czasy, jakie teraz mamy?
Tak jak mówiłem wcześniej, z punktu widzenia firm to jest bardzo dobre rozwiązanie, no ale jest drugie dno tego rozwiązania, no bo ja uważam, że ten sposób tego finansowania, tego przedsięwzięcia, no nie jest zbyt dobry. Problem jest po pierwsze taki, że rzeczywiście to finansowanie powoduje, że omijamy dług publiczny, tak? Ono jest nieczytelne w odbiorze przez rynki finansowe. Teraz rynki finansowe, na razie jest czas epidemii. One jeszcze tak dokładnie się nie przyglądają temu, jak poszczególne kraje sobie poradziły ze sfinansowaniem. Czyli po pierwsze omijamy progi długów. Ja uważam, że trzeba było to robić w białych rękawiczkach, niczego nie omijać, nie podważać wiarygodności reguły długu publicznego. W ustawie o finansach publicznych, nawet jeżeli byśmy gdzieś dobili do tych progów, 55 do progu ostrożnościowego, to tam jest zapis, że jeżeli się wprowadzi stan nadzwyczajny, to możemy przekroczyć ten dług. Ustawodawca przewidział epidemię i nie był ślepy na takie sytuacje i jest możliwość przekroczenia 55 w związku z takim kataklizmem jak jest epidemia, i należało to raczej robić bezpośrednio, a ponadto wiemy, że pytanie, czy w ogóle PFR będzie w stanie to sfinansować. Na razie mamy tylko 16 miliardów złotych. Mam nadzieję, że to płynnie pójdzie, to finansowanie. No, łatwiej by było to finansować po prostu budżetowo.
No ale jeżeli za PFR-em, mówiąc obrazowo, stoi Narodowy Bank Polski po prostu z ogromnego kalibru armatą w postaci tego, no zasadniczo to kupimy, no to co tu może pójść nie tak?
Nie wiem, no zobaczymy. Na razie jest tylko 16 miliardów złotych, ale wiemy, że jeszcze BGK ma emitować obligacje i budżet też będzie emitował obligacje. Mimo wszystko ktoś musi kupić najpierw to. Po pierwsze, te nasze tak zwane QE, wszyscy mówią, tak, czyli luzowanie ilościowe, jest wśród tych niestandardowych bardzo niestandardowe, bo w Polsce odbywa to się tak, że kupują te obligacje banki kontrolowane przez państwo. Po drugie, jeszcze jest to robione w postaci tak zwanych private placement, czyli takich emisji wprost skierowanych do jednej instytucji. To jest bardzo nieczytelne i zresztą niektóre agencje informacyjne, niektórzy komentatorzy z Londynu, nie krajowi, uważają, że nie jest to do końca czytelne, że to jest w takiej to postaci robione. No, luzowanie ilościowe w innych krajach, w Stanach Zjednoczonych, mimo wszystko odbywa się przez rynek, nie odbywa się na podstawie private placement, nie odbywa się na podstawie banków, które są pod kontrolą państwa, tak? No wiadomo, zarządy są kontrolowane przez państwo i to też jest tutaj niebezpieczne.
Ale ten private placement to jest tylko częściowo. Myślę, że jednak ta forma finansowania rynkowego jest. Zresztą za chwilę w podcaście też dokładniej to omówimy, ale ja chciałbym wrócić do tych finansów publicznych. Mówisz, że zagranica patrzy na przejrzystość tego, jak wyglądają finanse publiczne, jak kształtuje się dług, jakie są jego wysokości, czy przekraczamy jakieś ustawowe progi. Tymczasem, no, patrząc na to, co dzieje się na całym świecie, no właściwie wszyscy grają w tę samą grę i banki centralne są bardzo istotną podporą, jeżeli chodzi o wspieranie wychodzenia z tej epidemii przez firmy, więc może no, ktoś mógłby odczytać twoje tutaj wołanie, wydawałoby się ze słuszną argumentacją, jako trochę bicie piany, no bo przecież wszyscy tak robią, więc nie ma co się za bardzo tym ekscytować.
Ale przecież dług w metodologii europejskiej wzrośnie. I tutaj jest zgoda wśród ekonomistów, że walka z tym kryzysem wymaga zwiększenia deficytu i wymaga zwiększenia długu, tak? Jest jedynie dyskusja, w jakiej skali. Czy tutaj możemy poszaleć, czy powinniśmy, nie wiem, iść z długiem w bardzo wysokie poziomy. Ja uważam, że my nie jesteśmy ani Japonią, która ma ogromny dług, ani Stanami Zjednoczonymi, ani Niemcami, ani nie jesteśmy w strefie euro i nie możemy sobie pozwolić na bardzo wysokie długi. Możemy zwiększyć ten dług w rozsądnych rozmiarach, ale nie możemy przekroczyć pewnej granicy, która spowoduje, że będzie nam później ciężko rosnąć i gonić te kraje, kiedy kryzys minie. I jeszcze jest aspekt, że nie ma zgody na łamanie, znoszenie reguł, tak? Bo w retoryce tutaj, w dyskusji publicznej, to wysocy przedstawiciele Ministerstwa Finansów mówią, że reguły to w zasadzie nie są do końca potrzebne, tak? Dyskutujmy o nich, ale gdyby ich nie było, nic by się nie stało. Ale jednak chociażby Unia Europejska powiedziała, że mamy Pakt Stabilności i Wzrostu, gdzie są określone te reguły fiskalne i korzystamy ze standardowej klauzuli wyjścia, generalnej klauzuli wyjścia, ale dalej zobowiązujemy się. Pakt Stabilności i Wzrostu, reguły fiskalne są obowiązujące. A w Polsce jest inna retoryka. Znosimy reguły.
No niekoniecznie, bo przywołałeś przykład Niemiec. Tymczasem, wiesz, niemiecki Trybunał Konstytucyjny właśnie orzekł, że działania Europejskiego Banku Centralnego, jeżeli chodzi o skup obligacji, łamią niemiecką konstytucję. No i teraz pytanie, jak to się wszystko zakończy? No, wszyscy żyjemy w świecie reguł. Pytanie, kto tutaj zwycięży?
No to jest troszeczkę aspekt może nie do końca fiskalny. Raczej dotyczy tych elementów tej polityki monetarnej i finansowania tego ilościowego. No ale w Polsce też są ekonomiści, którzy zarzucali, że te operacje, które są w Polsce, są niekonstytucyjne. No Niemcy rzeczywiście są na tym punkcie czuli, ale ja chciałbym też powiedzieć, że Niemcy też nie znoszą swoich reguł. Niemcy mają też regułę deficytu strukturalnego. Zakładają, że ją przekroczą, że zastosują tą klauzulę, generalną klauzulę wyjścia w związku ze złymi czasami, ale wprost zapowiadają, że będzie następował powrót do tych reguł i bardzo ważna jest wiarygodność. I ja chciałbym zobaczyć po kryzysie, właśnie jak będzie funkcjonować gospodarka niemiecka, jakie będzie miała rentowności, jak będzie się jej udawało finansować swoją gospodarkę, finanse publiczne w porównaniu do innych. No dla mnie kierunkiem nie są Włochy. Jeżeli ktoś mówi, że we Włoszech jest dług ponad 100% i to jest fajny kierunek, ja uważam, że to nie jest kierunek. Wolałbym, żebyśmy szli w kierunku Niemiec, które poluzowały dług publiczny, poluzowały regułę, ale jednocześnie bardzo twardo mówią, i to szef Bundesbanku to też podkreślał, że musi nastąpić powrót do wiarygodności, do reguł.
To ja jeszcze zapytam na koniec, gdzie jest ta granica, o której wspominałeś, po przekroczeniu której będzie nam trudno gonić resztę świata?
Znaczy, mamy granicę zapisaną w Konstytucji, to jest 60%.
Tam jest ta granica, czy gdzieś indziej?
Znaczy, wiadomo, to też nie jest magiczne, te 60%, tak? Pewnie 61-62%. To jest tak jak z ograniczeniem prędkości, tak? Mamy 50 i są prawdopodobnie badania naukowe pokazujące, że przy 49 albo przy 51 km ograniczenia też nie byłoby dużo tych ofiar, no ale trzeba jakąś granicę postawić. Ja uważam, że znoszenie progu konstytucyjnego i omijanie tego długu jest bardzo niebezpieczne. Ta reguła jest bardzo dobrze oceniana przez rynki, a nam będzie potrzebna wiarygodność.
Bardzo dziękuję. Sławomir Dudek, główny ekonomista Pracodawców RP, był gościem Pulsu Biznesu. Do słuchania.
Dziękuję bardzo.